Buduj razem z nami Radio Warszawa. Złóż deklarację honorowego abonamentu poprzez stronę www.banksłuchaczy.pl.
Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM.
Rozmowa Radia Warszawa.
Zgodnie z zapowiedzią w studiu obok nasz ekspert od spraw bezpieczeństwa, pan Piotr Grzybowski. Witam serdecznie, dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
Panie Piotrze, czy po wczorajszych decyzjach jest pan spokojniejszy? Po wczorajszych decyzjach związanych oczywiście ze światem polityki.
No, pewnie mój spokój się nie zmienił, bo zakładam, że i pani premier Beata Szydło, którą obserwowaliśmy przez ostatnie 2 lata, jak i desygnowany teraz na stanowisko premiera pan Mateusz Morawiecki, no to są osoby jak z tej samej gliny, z tej samej partii i myślę, że oczywiście bardzo się różnią swoją drogą polityczną, swoją drogą, bym powiedział, zawodową, no wiekiem, różnymi kwestiami, które powodują to, że właśnie jesteśmy inni, ale myślę, że dokładnie ten sam kierunek, który rząd Prawa i Sprawiedliwości, czy też szeroko rozumiany osób, rząd koalicji prawicowej realizował do tej pory, będzie kontynuowany. Mam nadzieję, że jeszcze bardziej efektywnie i tutaj chyba właśnie ta efektywność, te nowe wyzwania, jak możemy czytać już dzisiaj trochę więcej komentarzy w stosunku do dnia wczorajszego, były chyba główną przyczyną tej zmiany, a natomiast nie upatrywałbym tutaj jakiejś rewolucji, czy też rewolucji pałacowej. Jest to, wydaje się, bardzo pragmatyczna zmiana i też chyba warte podkreślenia, że zmiana, która jest dokonywana nie w obliczu jakiegoś konfliktu politycznego, czy gospodarczego, czy broń Boże już militarnego, kiedy faktycznie być może czasami trzeba wodza zmienić na inne czasy, ale jest pewnym ruchem wyprzedzającym, pewną jakąś prognozą, które mogą prawdopodobnie kierownictwo obozu rządzącego dokonuje na bieżąco i do tej właśnie jakby planowanej dalszej swojej misji na rzecz Polski i Polaków dostosowuje narzędzia, ale w tym wypadku też dostosowuje osoby, które będą najbardziej efektywnie taką wizję mogły realizować.
2 lata ciężkiej, na pewno stresującej pracy. Ja pamiętam pani premier wystąpienie choćby w Parlamencie Europejskim, prawda? Takie z głębi serca broniące Polski i Polaków. Najważniejszy sukces tych 2-letnich rządów.
Ja może jeszcze odniosę się w słowo wcześniej. Pani premier jako kobieta zastąpiła panią premier, poprzednią też kobietę, panią Kopacz. I widzimy diametralną różnicę. Właśnie w takich, bym powiedział, pozytywnych relacjach dopaństwowych, dobywatelskich, takiej, no nazwę to wprost, miłości do kraju, która przejawiała się no, nawet czasami pewnymi emocjami. To widzieliśmy zresztą i w wystąpieniach, i w pewnych komentarzach po powrocie z Brukseli, trudnych rozmów. Najważniejsza rzecz wydarzyła się, myślę, że dla pani premier Beaty Szydło przed wyborami parlamentarnymi, czyli doprowadziła skutecznie do elekcji, do wyboru przez Polaków pana prezydenta Andrzeja Dudy i to był największy sukces, jak sądzę, który pociągnął też i dalszy rozwój no, kariery politycznej pani premier później.
Czyli można tutaj powiedzieć, pani Piotrze, o konkretnej sympatii między panią premier a panem prezydentem.
Tego nie wiem, ale zakładam, że na pewno no, osoby, które współpracowały tak blisko przez tak długi czas, ciężko pracując, no to wydaje się, że gdyby były no, nieprzyjazne sobie, no to ten sukces by nie nastąpił. Na pewno w takiej kampanii kandydat, który jest prowadzony przez sztab, no musi zaufać. To nie jest w stanie, że tak powiem, wszystko sam cenzurować, czy może to być kilka najważniejszych wystąpień fundamentalnych, być może nawet w czasie kampanii. Natomiast tą bieżącą pracę naprawdę wykonuje sztab ludzi. Bez tego zaufania nie można tego uczynić. No i wydaje się, że pani premier Beata Szydło nie tylko skutecznie doprowadziła do wyboru na stanowisko prezydenta Rzeczypospolitej pana Andrzeja Dudy, ale również potrafiła zorganizować i przeprowadzić tą fenomenalną kampanię. I to było pewne sprawdzenie jej umiejętności. umiejętności i kwalifikacji. No i w naturalny sposób wydaje się później, że objęcie taki premiera rządu było taką prostą konsekwencją i wydaje się, że radziła sobie na tym stanowisku, jestem o tym przekonany, bardzo, bardzo dobrze. Utrzymała ten rząd w bardzo trudnych czasach, to przypomnę nie tylko sytuację zewnętrzną, która pewnie teraz dopiero przed nami będzie, jak powiem, się zagęszczała, to nieprzychylne Polsce środowisko pewnie będzie dopiero teraz, jakoś po tych 2 latach przygotowań, bo tak uważam, że to nastąpi. Coraz bardziej od nas czegoś się domagać, ale również sytuacja wewnętrzna, która nie ułatwiała pani premier. No i udało się parę rzeczy zrobić fundamentalnych i myślę, że ten najważniejszy, tu nie będę pewnie oryginalny, ten program socjalny opieki, taki program demograficzny, pod nazwą 500+, który jest wprowadzony, skutecznie realizowany. Pamiętam wykpiwanie niemalże pani premier, kiedy na konwencji w Katowicach prezentowała bardzo precyzyjnie zresztą wyliczenia, skąd te środki będą, jakie środki są potrzebne, czemu ten program będzie służył. To nie jest tylko doraźny program wsparcia finansowego w takiej prostej konsumpcji, aczkolwiek też, ale to jest program, który ma być również w jakimś elemencie prodemograficzny, co jest fundamentem dzisiaj współczesnego świata, także w sytuacji w Polsce. To jest na pewno też wespół z Ministerstwem Finansów, z panem byłym wicepremierem w przyszłości najbliższej, panem premierem Morawieckim, stworzenie tego nowoczesnego systemu, no, po pierwsze uściślenia czy uszczelnienia nawet systemu podatkowego, który zaowocował zwiększeniem wpływów budżetowych, administracja skarbowa, oczko w głowie pewnie Ministerstwa Finansów. To jest zainicjowanie programu mieszkaniowego. To jest program, który myślę, że w swoich fundamentach jest jeszcze bardziej konieczny niż ten program 500+, bo to jest program, który ma przede wszystkim olbrzymi walor społeczny, tak jak oczywiście 500+ też, walor społeczny i taki bym powiedział walor lokacji i przywiązania i wszystkich elementów, które się z tym wiążą. Dbałości o założenia rodziny, dbałości potem o tą rodzinę, dzietności Polaków i tak dalej. Program, który nie tylko w mojej ocenie powinien być takim inspirującym do budowy mieszkań, czy do powstawania możliwości tanich kredytów, czy innej formy zakupu mieszkań, ale to powinien być program ochrony troszeczkę też i mieszkańców, takich chociażby jak po wojnie zrobili to Niemcy. Polecam państwa uwadze ten program. Można pewnie jakieś założenia, kilka prostych informacji w internecie wyszukać. Tego w Polsce brakuje, a te odpryski, które, jak powiem, pewnie w mniejszym czy większym stopniu słyszymy z afery reprywatyzacyjnej, no niech będą najlepszym dowodem na to, że to nie jest tylko problem posiadania, ale to jest problem utrzymania później mieszkania. Cała sfera związana z bezpieczeństwem państwa, realizowana przez resort obrony. Kolejna rzecz, myślę.
A właśnie, resort obrony. Panie Piotrze, ale czy dzisiaj możemy powiedzieć, dlaczego doszło do tej dymisji?
No myślę, że możemy się posługiwać i nie chciałbym spekulować, osobiście parę dni temu jeszcze dosyć byłem przekonany o tym, że jednak tych zmian nie będzie, chociażby dlatego, że rozmowy i...
No częściej o tym w ogóle mówiła opozycja, prawda? Zmiany, potem Prawo i Sprawiedliwość to powtarzało. Od miesiąca, od 2 miesięcy,
byłem,
prawda,
zwolennikiem takiej sytuacji, że jeżeli zmiany się wykonuje, no to powinny być one raczej szybkie, nie powinny podlegać jakimś takim publicznym dyskusjom. Wydaje się, że te przecieki, które następowały od kilku miesięcy, nie chcę powiedzieć, że sprowokowały chyba tą zmianę, ale wydaje się, że w jakimś sensie nie do końca były potrzebne, tak powiem od swojej strony. Oficjalnie mówi się o tym, że zmiana na stanowisku premiera rządu to jest też odpowiedź realna i tak, abym powiedział, przygotowana odpowiedź na nowe wyzwania, które są przed nami. Bo nie ulega dla mnie najmniejszej wątpliwości, że to, co udaje się zrobić wewnątrz naszego kraju, będzie chyba raczej w jakiś stabilny sposób, oczywiście też z jakimś tam, w cudzysłowie, szarpaniem się z opozycją, która będzie ze wszystkiego niezadowolona, cokolwiek się nie zrobi, to będzie to źle. Natomiast myślę, że ta realna polityka i realna wielkość Polski będzie wtedy, kiedy Polskę uda się, że tak powiem, uplasować na trwale i bezpiecznie w środowisku międzynarodowym. I to mówię nie tylko o środowisku politycznym, ale przede wszystkim o środowisku gospodarczym. Niezależnie od wielkich sukcesów gospodarczych tego rządu, jak spojrzymy sobie chociażby na naszą produkcję, nasz udział w produkcie światowym, jak spojrzymy sobie na kapitał, którym Polacy dysponują, no to jesteśmy jeszcze jednak daleko za Europą Zachodnią, tym bardziej, że nasz sąsiad, już wielokrotnie o tym też żeśmy rozmawiali, to jest państwo, które gospodarkę traktuje w sposób absolutnie priorytetowy i bezpieczeństwo tego państwa jest budowane głównie w oparciu o silną gospodarkę, powiązaną, czy wręcz czasami mocno związaną z innymi rynkami, które bez mała są ubezwłasnowolnione w jakimś zakresie. Chodzi o to, żeby tą gospodarkę budować rozsądnie, roztropnie. Przypomnę, że premier Morawiecki przygotował plan zrównoważonego rozwoju dla naszego kraju. On się wiąże nie tylko z jakimś takim kierunkowym, takim dipolowym, że najpierw gospodarka, potem poprawienie zamożności Polaków, bo
no właśnie,
jedno bez drugiego
jest niemożliwe. No właśnie, kto zastąpi jeszcze wicepremiera Morawieckiego?
A myślę, że
to będą tylko zastępcy po prostu?
Chętnych pewnie nie będzie brakowało, ale wydaje mi się, że zmiana na stanowisku premiera nie była tylko i wyłącznie taką czystą zamianą osoby pani Beaty Szydło na pana premiera Morawieckiego, ale też w rozmowach, które miały miejsce, zakładam, że były rozmowy o sukcesji po panu premierze Morawieckim w jego resorcie rozwoju, w jego resorcie finansów i nie sądzę, żeby ta decyzja była podjęta w jakiś sposób nieuporządkowany. Aczkolwiek wykluczyć też nie można, że bezpośrednio będzie w jakiś sposób zajmował się, czy kontynuował odpowiedzialność za te dwa resorty, aczkolwiek no też i mnóstwo funkcji dodatkowych, które premier rządu obejmuje, chociażby po podróży służbowych, koniecznych, no, obecności na
różnych
forach.
Tutaj kalkulacja jest trudna do rozstrzygnięcia, trudna do ocenienia, prawda? Tutaj dwa resorty. Tutaj stanowisko premiera rządu.
A jeszcze bym, jeżeli pani redaktor pozwoli, jeszcze zwrócił uwagę na jedną rzecz, która oczywiście nie ma wymiaru materialnego, ekonomicznego, ale wydaje mi się dla tych osób, które starają się, może niekoniecznie z wielką sympatią dla rządu, ale starają się przynajmniej słuchać różnych opinii z różnych źródeł. To, co wydaje się najbardziej kluczowym dla mnie osobiście, to jest, no może zbyt mocno mówione, że Polacy wstali z kolan, ale to jest troszeczkę powrót Polaków, czy powrót Polski na arenę międzynarodową, to jest raz, ale z drugiej strony pewnego rodzaju wyniesienie nas w naszym kraju z tej, jak to się mówiło, pedagogiki wstydu, może zbyt mocno, ale to jest takie wreszcie postawienie przykładu, że my Polacy we własnym kraju również jesteśmy w stanie zrobić wiele, być wielką gospodarką, może nie na razie na kształt Niemiec, no ale chociażby pół. I że wszystko to, co jest, to jest w naszych rękach i żeby nie jedyną alternatywą naszego wyboru był wyjazd za granicę. To mówię o ludziach młodych. Jeszcze rozmawiając troszeczkę przed programem z kolegami tutaj w radiu. Trochę się uśmiechnąłem, powiedziałem, że mamy jedną cechę wspólną z panem premierem Morawieckim, ale jest to wiek. No i to jest niestety chyba jedyna tylko cecha wspólna. Ale to mówię w kategoriach żartu. Natomiast co jeszcze? Myślę, że pan premier Morawiecki, nie wiem, czy to było brane pod uwagę, czy nie, ale staram się to w ten sposób ocenić. Jest osobą, jak to się mówi, troszeczkę spoza polityki, takiej tej twardej mocnej polityki Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast przypomnę, że jest to osoba, która ma tą swoją historię, myślę, że no na tyle mocną i wielką, że wielu z dzisiaj działaczy partyjnych prawicy no mogłoby się czuć zawstydzonym życiorysem pana premiera Morawieckiego, jego też ofiarą, którą ponosił jako młody, kilkunastoletni człowiek gnębiony przez urząd, też służby bezpieczeństwa. I z drugiej strony wydaje się, że to też jest pewien taki przykład, że do polityki można też wejść w pewnym momencie. To znaczy nawet jeżeli człowiek dojrzały ten 40 plus nie był od samego początku tej drogi partyjnej, takiej typowej, klasycznej drogi partyjnej, młodzieżówki i tak dalej, i tak dalej. To nie jest skazany na niebyt. To jest człowiek, który wszedł do tej polityki, jakby wskoczył do tego pociągu pod tytułem polityka i to jest pewnie też trochę sygnał dla tego pokolenia 40 plus. To jest trochę też ten element, który, o którym ja czasami mówię państwu, mianowicie, żebyśmy nie zapomnieli o tych ludziach, którzy po tym 89 roku stali się dorośli, weszli do gospodarki i ciężko pracowali, niezależnie od tego, w jakim zakresie, czy w korporacjach, czy nie w korporacjach, ale w dużym stopniu ich pozycja materialna, ich pozycja społeczna zawdzięczają ją sobie, swojej ciężkiej pracy i tych ludzi po prostu trzeba teraz wykorzystać, bo to jest element, olbrzymi rezerwuar.
No był tutaj pomysłodawca Kongresu Chrześcijańskiego Przedsiębiorcy, który odbędzie się w sobotę w Sejmie, i powiedział, że ma nadzieję na taki pozytywny, nie powiem, że wiatr, ale deszcz zmian za rządów Prawa i Sprawiedliwości. Na razie ma nadzieję, chciałby, żeby ci przedsiębiorcy byli zauważeni i docenieni jako prawdziwy potencjał państwa polskiego.
Nie chcę deprecjonować takich pomysłów, bo to są oczywiście ważne. Każda inicjatywa, która przyświeca temu, żeby środowiska konsolidować, wymieniać informacje, opinie i tak dalej, jest cenna oczywiście. Chociaż ja bym Pana Boga do gospodarki może tak mocno nie mieszał.
Ale na razie zagraniczni przedsiębiorcy mają podobno na naszym rynku lepiej niż ci rodzimi.
Pewnie troszeczkę w tym racji
więcej
jest.
Więcej mają ułatwień.
Pewnie też jest spuścizna po poprzednich rządach, te specjalne strefy ekonomiczne, tak, firmy tam się rejestrują, działają do momentu, kiedy nie płacą podatków, potem jak już ten czas karencja mija, to się wyprowadzają, szukają innej strefy ekonomicznej. No są różne jakby rzeczy, które, znaczy przede wszystkim biznes prywatny jest jeszcze bardziej, że tak powiem, precyzyjnie kierowany i jeszcze bardziej wyciśnie, mówiąc krótko, to, co jest do wyciśnięcia, niż jakakolwiek inna forma prowadzenia działalności gospodarczej. Jest też racjonalny. Ja tu mówiłem o Panu Bogu, żeby go do gospodarki nie mieszać, ale w tym sensie, że przedsiębiorca jest albo dobrym przedsiębiorcą, albo złym przedsiębiorcą. I oczywiście tyle jest tego punktu wspólnego naszej wiary, czy też naszego światopoglądu, może szerzej rozumianej, że biznes czy praca jako taka nie może być, że powiem, instrumentem tylko do wykorzystywania ludzi, że podmiotem w tym wszystkim jest człowiek i w tym sensie oczywiście biznes powinien to uwzględniać i być taki troszeczkę z ludzką twarzą. Ja przypomnę jeszcze do dawne czasy, Benedykt XVI bodajże podczas swojej pielgrzymki do Niemiec było spotkanie w Bundestagu, no i jak to Niemcy, oczywiście gospodarka ponad wszystko i tak dalej, i tak dalej. I Benedykt XVI mówił wtedy, słuchajcie, jest wszystko dobrze, tylko do tego wielkiego biznesu jeszcze trzeba wpleść naukę społeczną Kościoła. I ja wtedy powiem szczerze, skóra mi ścierpła na plecach, bo ten olbrzymi walec gospodarczy niemiecki, który jest absolutnie wyrachowany, jeżeli chodzi walkę o wszystko, że tak powiem, o zdobycie pierwszego miejsca, jeżeli by dostał jeszcze tego ducha, nazwijmy to, tego pewnego porządku moralnego, etycznego, w mojej ocenie by znacznie przyspieszył i myślę też, że te formaty gospodarcze, które realizują, powiedziałbym, nie taką jakąś imperialną, czy też, nie wiem, kolonialną, czy neokolonialną wizję swojej działalności, wyzysk pracowników, traktowanie ich jako prawie że niewolników do pracy, to te podmioty gospodarcze przede wszystkim będą trwalsze i będą w jakiś sposób mogły być zasymilowane ze społeczeństwem, jego kulturą, z państwem później. Na pewno takie są działalności gospodarcze bezpieczniejsze także dla państwa. Wiążą pewnie na trwale, czy lepiej.
Panie Piotrze, grupa krytyków rządu Prawa i Sprawiedliwości jest ciągle ta sama, nie zmienia się. Nie wiem, czy się zwiększa, czy się zmniejsza. Prezes Fundacji Batorego od razu powiedział o nowym premierze, że nie zmieni on pozycji Polski, będzie tylko figurantem.
No ja się nie zgadzam. Jeżeli mógłbym tak to spuentować, ja się nie zgadzam. No, z całym szacunkiem dla Fundacji Batorego. Czasami warto zwrócić uwagę na takich ekspertów, którzy mają niewiele dokonań osobistych, a są pewnymi teoretykami, nawet może zaawansowanymi teoretykami danej branży, danej działalności. Nie wydaje mi się, żeby do tej pory, przynajmniej jak obserwujemy, dużą roztropność, abym powiedział nawet pewną strategię polityczną realizowaną przez Prawo i Sprawiedliwość.
Kto za tą strategią stoi? Panie Piotrze.
Wydaje mi się, że na pewno osobą, którą należy cenić, oczywiście jest prezes Prawa i Sprawiedliwości, pan Jarosław Kaczyński, ale myślę, że to też jest praca zespołu doradców, którzy w jakiś sposób podpowiadają, korygują pewnie też jakieś dalsze działania i to jest tak troszeczkę jak w szachach, to znaczy czasami nie widać w następnym ruchu tego planu, który ma się za tych kilka posunięć do przodu i mam nadzieję, że to jest właśnie takie. Wydaje mi się, że pan premier Morawiecki będzie miał troszeczkę łatwiej za granicą. Dosyć swobodnie porusza się zarówno w świecie finansjery, w bankowości. Przypomnę te ostatnie rozmowy w Stanach Zjednoczonych o funduszach inwestycyjnych, które są nam potrzebne, proszę państwa, jak woda. Niezależnie od tego, że fundusze też na tym zarobią, to nam potrzebny jest po prostu kapitał. Bez tego nie pojedziemy. No to, co można zrobić własnymi rękami, własnymi oszczędnościami, to jest jedno, ale żeby ten skokowy wzrost gospodarki nastąpił, no to musi się ją w jakiś sposób zasilić na trwale. Też pewnie będzie bezpieczeństwo. No, lokowanie zewnętrznych podmiotów w kraju jest oczywiście obarczone pewnym ryzykiem, ale z drugiej strony jest to też i bezpieczeństwo, ponieważ za każdym takim podmiotem gospodarczym idzie pewna polityka, nawet nie pewna, tylko czasami bardzo duża i zabezpieczenie takich podmiotów jest też zabezpieczeniem politycznym kraju, w którym one występują.
Natomiast widzę tutaj zaniepokojenie także słuchaczy, jest napisane ministra Morawieckiego, kto zajmie to stanowisko, czy będzie równie mądry, rozważny i dobry. No nie wiem.
Ja nie wiem, na ile minister Morawiecki odpuści, w cudzysłowie, to ten resort, bo też nie wykluczam tego, że będzie to jakiś, no nie wiem, czy pozostawi sobie ten resort jeszcze jako premier, czy to jest możliwe i czy da radę, ale...
A może ta nowa osoba pomieści w swoim sercu także los Frankowiczów.
Proszę państwa, nie jestem ekspertem od bankowości, głowy. Nie jestem ekspertem od finansów. Staram się na to patrzeć jak...
Tak chłodnym okiem, obiektywnie, panie Piotrze, dlatego jesteśmy wdzięczni. A jeszcze tutaj komentarz pana Leszka Millera w Rzeczpospolitej. Prezes przestraszył się po prostu pozycji pani premier Beaty Szydło i jej zaufania wśród wyborców.
Niewątpliwie zaufanie wyborców, ta taka pozytywna
do pani premier,
to jest olbrzymia wartość i myślę, że jeżeli możemy mówić, to raczej nie w kategoriach obawy, bo chyba i Prawo i Sprawiedliwość, i w tym przypadku i prezes Prawa i Sprawiedliwości dali wyraz w ostatnich latach, że można o nich wszystko powiedzieć, ale nie to, że są tchórzliwi, czy się boją czegoś. I wydaje mi się, że ten kapitał powinien być absolutnie wykorzystany. To znaczy byłoby nieroztropnie, gdyby został w jakiś sposób wygaszony. Myślę, że przed nami kilka ważnych rzeczy. Mówi się, jaskółki w Warszawie ćwierkają, wróble ćwierkają. Mówi się cały czas o stanowisku prezydenta miasta stołecznego Warszawy. I myślę, że kontynuacja tej funkcji przez kobietę byłaby absolutnie dobrym pomysłem i wydaje się,
i znowu można powiedzieć funkcja dynamit, prawda? Szczególnie po tych ostatnich wydarzeniach.
Myślę, że tak. No, mówi się tak, może nie wprost. Stanowisko prezydenta Warszawy jest takim trochę nieformalnym, prawie że piątym stanowiskiem w państwie, ale troszeczkę w tym prawdy jest. Jest to miasto, na które patrzą, to jest miasto, w którym się realizuje wielką politykę, wielki biznes, wielką gospodarkę, więc myślę, że w tych plotkach mam nadzieję, że jest troszeczkę prawdy. Osobiście kibicuję temu, bo to, co obserwujemy w Warszawie teraz, no to po prostu sami państwo widzą, to już nie chcę męczyć tymi opiniami. Jest wstrząsające te wszystkie przesłuchania, te wszystkie nie wiedziałam, nie mogę, nie znam się.
No są takie zaniki pamięci, prawda?
Owszem, są, ale to zawsze proponuję, jak ktoś się nie czuje na siłach, to jest L4 albo innego rodzaju decyzje o zaniechaniu swojej misji i to jest rozwiązanie wtedy fair. Więc to zawsze jest możliwe, natomiast wielka krzywda, jaka się stała, poza tą oczywiście ekonomiczną, wielka krzywda ludzi, to jest rzecz, która jest niewymierna jeszcze i powinna być absolutnie zrekompensowana dziesiątką tysięcy, jak to oceniają specjaliści, którzy się przyglądają na bieżąco tej aferze reprywatyzacyjnej. A myślę, że jeszcze wszystko przed nami. Ostatnia rozmowa zresztą pana kandydata na prezydenta, pana Trzaskowskiego, kandydata Platformy Obywatelskiej z panem Mazurkiem. No wielce zaskakująca. Były szef,
bardzo mocne.
Szef kampanii wyborczej, tak, na prezydent Warszawy, pani Gronkiewicz-Waltz, pan Trzaskowski powiedział, że no wprost skrytykował ją, może w sposób elegancki, ale skrytykował za jej działalność.
Całą sytuację.
Całą sytuację i to też zwróćcie państwo.
Mówił nawet o tym, że powinny być odzyskane te pieniądze, czyli te 2 miliony złotych.
Absolutnie tak. Nie powinny zginąć. Powinny być odzyskane i powinny być w jakiś sposób, powiedziałem, zrekompensowane dla ludzi, którzy ponieśli ewidentnie stratę, będąc wyrzuconym, no wprost powiedzmy tak, ze swoich mieszkań. Natomiast ciekawą rzeczą jest to, że mimo takich deklaratywnych słów krytyki ze strony nawet partii, w której pani Gronkiewicz-Waltz do tej pory uczestniczy aktywnie jako wiceszefowa tej partii, formalnie ta partia się nie odcięła od tego, to znaczy nie zdymisjonowała ze stanowiska, nie wyrzuciła ze swoich szeregów, więc wydaje mi się, że zostawia sobie jeszcze jakąś taką małą furteczkę, bo ewidentnie odcięcie się Platformy od pani Gronkiewicz-Waltz byłoby sygnałem niedobrym dla wyborców Platformy. No oczywiście pytanie pozostaje jeszcze, co pani prezydent Gronkiewicz-Waltz wie i czego się obawiają właśnie inni, że powie. No to zobaczymy, czy usłyszymy pewnie już niebawem, bo jak donoszą media, ilość osób zatrzymanych w tej aferze reprywatyzacyjnej rośnie z każdym dniem.
Panie Piotrze, dziękuję za to spotkanie i nie wiem, czy to nie nasze ostatnie przed świętami. A może nie.
No daj Boże, żeby jeszcze się udało przed świętami. Proszę państwa, jestem oczywiście zawsze, z wielką radością przychodzę do Radia Warszawa i z wielką radością dzielę się z państwem moimi przemyśleniami, ale jeżeli by się nie udało w tym roku, to też dziękuję państwu za cierpliwość do naszych audycji. Mam nadzieję, że coś państwu podpowiadamy z tych bieżących kwestii. Dziś może mało bezpieczeństwie, żeby nie zanudzić już
pan
państwa.
Piotr nam tłumaczy po prostu tę rzeczywistość świata polityki.
Staram się. I życzę państwu na te święta wszelkiej pomyślności. Niech pan Bóg błogosławi. I abyśmy się spotkali następnym razem, czego życzę państwu i sobie. Kłaniam się państwu nisko.
Do usłyszenia. Pan Piotr Grzybowski był dzisiaj z nami.
Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM.